Folktoki. Rozmowy o życiu z dobrym smakiem.
Dzień dobry. Z tej strony Magda Kuczma. Jestem gospodynią Folktoków, czyli podcastu dla Ciebie i o Tobie. Goszczę dzisiaj doktora inżyniera, podróżnika, pisarza Macieja Klusaka, który pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego, ale na co dzień mieszka w Maroko, bo tam właśnie pracuje w ramach polskiej misji ekonomicznej. Jest również członkiem The Explorers Clubu w Nowym Jorku i Towarzystwa Geografii w Paryżu. No i dziś spotykamy się po to, żeby porozmawiać o ciekawych zwierzętach z jego podróży. Sam nie ma ani psa, ani kota, ale przez to właśnie, że taki tułaczy tryb życia prowadzi, a zwierzęcia oczywiście mieć nie może, no chyba, żeby to był jakiś patyczak. Cześć.
Dzień dobry, cześć.
Mamy dużo tematów do obgadania, ale zaczniemy od takiego najbardziej kolorowego, a mianowicie od motyli monarka. Motyle monarka to są motyle znane z tego, że odbywają masowe migracje, podobnie jak ptaki. To są takie w sumie maleńkie motyle, bo mają po 3 cm długości od głowy do odwłoka, rozpiętość skrzydeł jakieś 10 cm. Są przepięknie ubarwione w taki sposób, no też różnoraki, ale generalnie oranżowy, orchowy, mocno są użelone w czarne no takie właśnie linie użelenia, mają białe plamki na obrzeżach, no są śliczne, na pewno wszyscy je wizualnie ogarniamy. Natomiast co jest w nich ciekawe, to ja chciałabym usłyszeć właśnie od Ciebie. No już wybrzmiało, że są znane z masowych migracji, ale co to generalnie oznacza? I skąd one są w ogóle? Dokąd lecą i po co?
Znaczy, może zacznę od tego, że przenosimy się do Meksyku. Generalnie, kiedy podróżuję, nie podróżuję śladami ciekawych zwierząt, bo to jest zawsze jakaś pochodna każdego wyjazdu, dobre jedzenie czy ciekawe zwierzę. Natomiast rzeczywiście, jak przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania, to no, udało mi się przywołać kilka ciekawych momentów, które tak naprawdę pamięta się do końca życia, które są związane ze zwierzętami i które na pewno można traktować na równo z najlepszymi okazałościami krajobrazu czy zabytkami architektury. I rzeczywiście chyba z tych wszystkich zwierząt, które gdzieś tam po drodze udało mi się zobaczyć, największe wrażenie na mnie zrobiły motyle monarka w Meksyku. Są to motyle, tak jak powiedziałaś, które w dużych liczbach, bo to jest liczba rzędu, tak, różne źródła podają, 120-150 milionów z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych migrują do Meksyku.
Czyli z północnego wschodu na południowy zachód.
Tak, można powiedzieć. Ten dystans to jest dystans 3, 4, nawet do 5 tysięcy kilometrów. Te motyle fruną od miesiąca do dwóch, w zależności od swojego tempa.
A to są maluszki takie, przepraszam, które mają niecałe pół grama.
Tak, tak. No jak każdy taki średniej wielkości motyl. I to, co jest ciekawe w tym, że one docierają do tego Meksyku właściwie w jedno miejsce. To znaczy jest tam naliczone chyba 12 skupisk motyli, ale na bardzo małej powierzchni. Na granicy stanu Meksyk i stanu Michoacán, jakieś niecałe 200 km na zachód od Mexico City, w wysokich górach, bo tam poziom terenu to prawie 3000 czy ponad 3000 metrów nad poziomem morza i tak do końca nie wiadomo, dlaczego upodobały sobie to jedno miejsce i tam migrują. To, co jest w ogóle ciekawe w przypadku motyli, że motyle przecież żyją średnio 3-4 tygodnie, czyli maksymalnie miesiąc. I mając do przebycia drogę, która trwa już 2 miesiące, widzimy, że to musi być jakaś ciekawa anomalia anomalia przyrodnicza. I tak jest z monarką, że praktycznie w cykl za cyklem są to motyle, które żyją miesiąc, natomiast jest jeden cykl w ciągu roku, gdzie motyle są w stanie przeżyć 8 i 9 do 9 miesięcy. I to jest ten motyl, który zaczyna podróż w tych Stanach Zjednoczonych, dolatuje do Meksyku, zimuje tam, one dolatują mniej więcej w listopadzie, zimują.
Dolatują wrzesień, październik.
Tak, wrzesień, październik i mniej więcej w tym listopadzie są. Ja miałem możliwość oglądania ich na przełomie listopada, grudnia, czyli w tym czasie świeżo po przybyciu. One tam zimują, hibernują się, mieszkają w lesie, po prostu na liściach, na gałęziach, na konarach, często też na ziemi. I potem wiosną wyruszają w podróż powrotną, nabywają zdolności rozrodczych gdzieś na wysokości Teksasu, Oklahomy i tam składają jajka i tworzy się kolejne pokolenie, czyli te motyle, które wyleciały z Ameryki, nigdy do niej już nie wracają. I potem kolejna grupa gdzieś tam posuwa się do przodu przez miesiąc i tak dalej, i tak dalej.
Mm-hmm. Z takich jakichś niesamowitości są bardzo bojowe, że na przykład jak brakuje im jedzenia, a trzeba powiedzieć wyraźnie, że tego jedzenia jest coraz mniej. I to jest właśnie dramat, że przez brak jedzenia ta populacja drastycznie się zmniejsza i to w ciągu 10 lat się zmniejszyło o 90%. To jest katastrofalna liczba.
Tak, tak, tak jakby szły w kierunku wyginięcia.
Tak, tak, dlatego one są oczywiście pod ochroną, wiadomo, ale że na przykład te larwy, które zanim oczywiście staną się motylem, tam mają 5 linii, potem dopiero stają się poczwarką, to one są bardzo bojowo nastawione. Tak mocno walczą o swoje przetrwanie, że żerując na roślinach z rodziny trojeściowatych, no i ponieważ jest ich coraz mniej właśnie przez opryski, przez taką inwazyjną, spotyka się taka poczwara, taka, no jak to
brzydki mówi, przyszły motyl.
Taki niepiękna rzecz z niepięknym innym osobnikiem i bodzi ją głową, uderza w taki sposób zupełnie wydawałoby się rozumny, po to, żeby tamta wycofała się, nie wiem, spadła z tego liścia ze strachu i żeby ta mogła sobie pojeść tyle, ile potrzebuje. Kolejna rzecz taka bardzo ciekawa to taka, że no w tych roślinach, którymi się pożywiają te larwy, jest trucizna, którą te larwy nabywają, ona ich nie truje, ale same przez to, że w sobie mają tą truciznę, stają się trujące, no tak, dla rybeźników.
To,
w ten sposób
dokładnie,
sobie
to
radzą
trzeba powiedzieć, że takie 150 milionów motyli zgromadzonych w miejscu, wydaje się, że to jest Eldorado dla wszelkich rodzajów drapieżników.
Tak.
I gdyby takie mechanizmy obronne nie byłyby tworzone, to po prostu te motyle na pniu zostałyby zjedzone w krótkim czasie przez wszystkie te inne zwierzęta, które żerują
w okolicy. Ale zobacz, jaka mądra jest ta przyroda, że ona sobie sama, mimo że ta larwa taka maluśka i taka właśnie wydawałoby się bezwolna, sobie fantastycznie daje radę, a człowiek w tej swojej głupocie jakiejś totalnej
chce to zniszczyć.
No dokładnie, one robią co mogą, a my tam przeszkadzamy z kolei jak możemy.
Znaczy ja myślę, że to, co jest w ogóle fascynujące, no nie tylko ta umiejętność współżycia z trucizną, to przede wszystkim ten wewnętrzny GPS. One potrafią dolecieć do tego konkretnego miejsca w Meksyku i kolejne pokolenia potrafią do tej Ameryki wrócić.
No właśnie, ale powiedz mi, jak to jest, bo ja z kolei przygotowując się do tej rozmowy wyczytałam różnych kilka wersji na temat tego, jak one sobie radzą z tą...
Znaczy, no nie jest to moja domena naukowa, no, ale mówi się o tym, że one posiadają coś w rodzaju takiego kompasu wewnętrznego, który im umożliwia nawigowanie. Tak?
Tak. Z drugiej strony gdzieś tam słyszałam, że się po prostu zwyczajnie światłem kierują. Gdzieś jeszcze, że mają rodzaj białka, który zresztą mają też inne ptaki, które gdzieś tam emigrują, białka, które jakoś odpowiada na pole magnetyczne Ziemi. Ogólnie tak, nie wyczytałam niczego ostatecznego, więc przypuszczam, że to jest cały czas sprawa otwarta i że to są jakieś kwestie badań.
Tak, znaczy miejmy nadzieję, że one nie wyginą i badacze, tak, zdążymy je przebadać. Tak. Znaczy, ja bym jeszcze chciał powiedzieć właśnie o Mariposa Monarca, o tym sanktuarium motyli El Rosario, bo to udało mi się odwiedzić. Właśnie z punktu widzenia takiego turysty, który ląduje gdzieś tam w Mexico City, ma wokół Meksyku Teotihuacan, czyli piramidy, te najstarsze, czy tam te jedne z najsłynniejszych meksykańskie, piramidę Słońca, piramidę Księżyca, zwiedza piękne miasto Mexico City, Dom Fridicalo, czy może pojechać do Puebli, zobaczyć piramidę w Cholula niedaleko. A jadąc w drugą stronę, może zobaczyć te motyle. I to, co było znamienne, to wycieczki pod piramidy były zawsze pełne, autobus. Natomiast autobus czy wycieczka w kierunku motyli praktycznie odbywała się dwuosobowo, bo chętnych praktycznie nie było, bo temat nie był znany. I gdybym ja miał wybierać, czy tam wskazać, jak zwiedzać Meksyk, to na pewno bym zabronił pominięcia tego sanktuarium motyli i gdzieś na pewno dla miłośników zwierząt to jest kompletnie na równo czy z tymi piramidami pod Mexico City, czy na półwyspie Yucatan, czy Chenica, czy Palenkę. Więc na pewno jest to temat taki do rozpoznania, nie do pominięcia, oczywiście w odpowiednich porach roku, tak? Bo te motyle są od listopada gdzieś tam, czyli w okresie naszej zimy do naszej wiosny. Niesamowite wrażenie, dlatego jeżeli ktokolwiek mi się pyta, co takiego właśnie z tego świata zwierząt cię najbardziej z tych moich wszystkich podróży uderzyło, to chyba właśnie te motyle.
Właśnie widziałam taki filmik, no bo ja niestety nie byłam i nie widziałam, dlatego cię chętnie słucham, ale widziałam filmik, gdzie te drzewa po prostu były oblepione. Nawet nie było, można stwierdzić, że to drzewo. No, to równie dobrze to mogło być.
To jest bardzo ciekawy, znaczy rzeczywiście uczta przede wszystkim dla oka i potem się okazuje, że też dla ucha, dlatego że pnie i te gałęzie są pokryte często w 100%. Mało tego, one jak zimą hibernują, to skupiają się w takie kule. Te kule składające się z setek motyli, żeby ograniczyć straty ciepła. Tak. To się potem robi ciężkie, bo te motyle ważą w tej kuli.
Tak, no właśnie, to są takie właśnie półgramowe motylki, które w takim skupisku łamią te drzewa.
Tak, dokładnie. Łamią się gałęzie pod taką kulą. Natomiast to, co jest wspaniałą ucztą dla oka i dla ucha, to jest moment, w którym one jakby podrywałem się do lotu. Ja podczas tego pobytu tam ogólnie niebo było zachmurzone. Ta temperatura, ponieważ jesteśmy dosyć wysoko w górach, taka rzędu 10-15 stopni, czyli jeszcze nie zima. Więc one na tych drzewach, gałęziach były bardzo spokojne i w momencie, jak pojawiało się słońce, to one zaczynały trzepotać tymi skrzydłami. Część z nich zaczynała latać i po prostu miało miejsce coś w rodzaju takiego niesamowitego szumu, no i pięknego też widowiska takiego, gdzie powiedzmy któryś tysiąc tych motyli gdzieś nagle znajdował się w powietrzu.
No to w ogóle jest takie, wiesz, gdzieś tam wybrzmiało imię Fridy. Zobacz, jakie to jest niesamowite. Mnie zawsze to fascynuje, że w świecie jest wszystko takie bardzo logiczne, że ta estetyka, która się nam kojarzy, którą też wymalowujesz teraz, mówiąca o tym, jak wyglądają te motyle, jak ten furkot i w ogóle, to wszystko jest w tych obrazach Fridy też. To jest przepiękne. Nie od parady, one są właśnie w Meksyku.
Tak, tak. Na pewno, jeżeli miałbym, rozumiem, że kuchnię pomijamy, ale, Ale kolory, jeżeli pamiętam z Meksyką, to przede wszystkim tą niebieskość domu Frida Kahlo i właśnie ten pomarańcz czy oranż, jak mówiłaś,
Tak,
monarki.
jej biżuterii, jej ozdób we włosach, jej sukni, no to nie, no to w ogóle jest rozmowa na długie godziny. Tak, fantastycznie to się ze sobą splata i to jest taka korelacja absolutnie niesamowita, mądra, bardzo mądra. To tak
Znaczy te
właśnie
motyle, to
świat
jeszcze może
działa
tak
w ten sposób.
jeden komentarz, ponieważ te motyle przylatują w listopadzie, święto zmarłych, kult śmierci w Meksyku bardzo mocny. Mówi się o tym, czy Meksykanie uważają, że
Że
to
to są
są
duchy,
dusze
tak,
dzieci,
dokładnie.
które gdzieś tam w ciągu tego roku odeszły, także również one znajdują w tej takiej tej mitologii,
Tak, tak,
czy tym
tak, tak.
pojmowaniu śmierci meksykańskiej jakieś tam konkretne miejsce.
No właśnie, to jest fantastyczne, to jest dużo szersze założenie. To zaczynamy od motyli, a można by przejść drogą malarstwa, drogą duchowości do jakichś rzeczy zupełnie niebywałych. Jesteśmy teraz w Australii.
Tak, przenosimy się na wielką rafę koralową, a właściwie na jej południowy kraniec, początek. Jak ktoś oglądał wypuszczony blisko 20 lat temu już film animowany, gdzie jest Nemo, to tam właśnie były te żółwie,
20 lat, Boże, to jest
które
niesamowite.
niesione. Tak, wydaje mi się, że to był
No
2003 rok, czyli
dokładnie.
dokładnie rok, w którym byłem w Brisbane i w którym widziałem owe żółwie. Więc również te żółwie są niesione prądem, który gdzieś tam oscyluje wzdłuż wielkiej rafy koralowej. Faktycznie żółwie to bardzo popularne zwierzę w tym rejonie Oceanu Spokojnego. I jest takie niewielkie miasteczko, które nazywa się Bargara, niedaleko Bundaberg, na północ od takiego większego miasta, które znamy, czyli Brisbane. Brisbane to jest trzecie miasto Australii pod względem wielkości, takie ułożone,
Legendarnie w ogóle świetnej muzyki, tak?
bardzo ładne, tak. Z mojego punktu widzenia najlepsze miejsce w Australii do lotów, do odbywania podróży w kierunku wysp Pacyfiku. Stamtąd leciałem między innymi taki kraj jak Papua Nowa Gwinea, czy wyspy Salomona, czy Vanuatu. Także na pewno, jeżeli ktoś ląduje w Australii, to jest lepsze miasto niż Sydney nawet. Na północ od Brisbane jest Bundaberg, z kolei dla miłośników rumu jest znany ze słynnego rumu Bundaberg, inaczej Bundy, który ma logo w postaci misia polarnego i tak do końca nie wiem jaki jest związek Wielkiej Rafy Koralowej z misiem polarnym. Może jakieś, nie wiem, ocieplenie wizerunku, czy ochłodzenie wizerunku. No i niedaleko, na parę kilometrów od Bundaberg, jest Bargara, miasteczko, które jest znane z tego, że na plaży wychodzą żółwie i składają jajka. I to jest miejsce, gdzie ten fenomen występuje w takiej najpoważniejszej skali w tej części Pacyfiku. Być
Powiedz, jak
może.
się te żółwie nazywają?
Znaczy, tam wychodzą
Bo wiem, że są trzy
tak,
rodzaje, no
trzy
właśnie.
gatunki żółwi, gdzie właściwie dominuje loggerhead. To jest tak praktycznie tam blisko, nie wiem, 90 parę procent tych żółwi, które rzeczywiście się tam pojawiają, ale jest jeszcze żółw zielony, on się chyba nazywa skórzany, taki,
Skórzany, tak.
który
No nie ma
do końca,
skorupy,
tak,
tylko
do
ma
końca
skórę.
nie ma skorupy. I plaża, na której to ma miejsce, nazywa się Mont Repos, czy z francuskiego, ponieważ to chyba pochodzi z tego, że gdzieś tam pod koniec XIX wieku było gospodarstwo rolne zakładane przez Francuzów. Dokładnej historii nie znam, ale gdzieś tam Francuzi byli obecni w tej części Australii, czyli Mont Repos, mój odpoczynek, my rest po angielsku. I tam powstał taki instytut, który zajmuje się jakby wyłapywaniem tych żółwi w sensie badań naukowych, czyli dokonywaniem pomiarów. Jest stworzony taki instytut, który w ciągu dnia zaprasza zwiedzających, zresztą bezpłatnie, na takie wizyty, żeby zapoznać się z tymi zwierzętami. Natomiast wieczorem organizowane, i to jest coś, o czym warto mówić, czego na pewno nie zapomnę, takie spotkania z żółwiami, a mianowicie przyjeżdża się wieczorem, wcześniej można się zapisać albo zapisać się na miejscu, dostaje się numerek i czeka. Czeka się na swojego żółwia, czyli takiego żółwia, który gdzieś tam się może o 10 wieczorem, a może o 1 w nocy pojawi, wyjdzie, czyli samica żółwia wychodzi, idzie na koniec plaży, wykopuje sobie tymi swoimi łapkami dziurę.
A to w ogóle czytałam, że to jest bardzo systemowe działanie, że ona zagarnia prawą płetwą, tylną, prawą, wyrzuca lewą, a potem na zmianę lewą zagarnia, prawą wyrzuca.
Tak, i tworzy coś w rodzaju takiego otworu,
systemowy, no.
po czym odpowiednio się tam usadawia i składa tam nie wiem, czy 100 czy 200 tych jajeczek, które wyglądają jak piłeczki ping-pongowe, białe piłeczki ping-pongowe. Jest tak, że wyjście żółwia odbywa się w kompletnej ciszy. Musi się odbyć w kompletnej ciemności i ciszy, czyli człowieka tam być nie może, dlatego że żółw się przestraszy. Natomiast jak już żółwica dojdzie do celu i zacznie te jajka składać, ona jakby wchodzi w taki trans, który powoduje, że można wokół niej dyskutować, można zaświecić światło, można obserwować patrzeć na to zjawisko. I to jest rzeczywiście fenomenalne. Mi się udało takie coś zobaczyć. Mało tego, jak szedłem do, ponieważ również nie udało nam się, jakby, znaczy nie chcieliśmy czekać w nieskończoność, był powrót do Bargary i potem po przyjeździe okazało się, że już dwa żółwie wyszły. Te osoby, które zostały, ci cierpliwi, już poszli do tych żółwi, już nie ma kolejnego żółwia, no ale udało się przebłagać, no bo to turyści z Polski.
No to jakieś takie małe grupy.
Tak, tak. Znaczy, chodzi o to, że tych ludzi zgłasza się tam dużo, natomiast no, większość to są też rodziny z dziećmi. No ciężko, żeby dziecko wytrzymało do pierwszej w nocy, siedząc na przykład 4 godziny czekając na żółwia, więc tam zostaje może 20-30 osób, no tych najbardziej wytrwałych. Natomiast tak się stało, że po prostu akurat wyszły dwa żółwie nagle i ci wszyscy ludzie jakby zostają zużyci na te żółwie, no ale pozwolono nam przejść. I w momencie, jak zbliżaliśmy się do tego żółwia, to przed nosem przeszedł nam trzeci żółw. I wtedy, znaczy niestety nie można było ani powiedzieć słowa, nie można było tego filmować, no była nie lada atrakcja, bo coś się w ogóle nie zdarza, że ktoś tam stoi i czeka, aż mu żółw przejdzie po nogach. Dopiero jak ten żółw przeszedł, to można było iść i obserwować, to rzeczywiście to zjawisko składania jajeczek widziałem z bliska. I to jest ten powtarzany rytuał tam w odpowiednich porach roku, chyba też w czasie naszej zimy, składania jajek. Natomiast jest tak, że w ciągu dnia są na przykład organizowane takie zabawy, no takie lekcje dla dzieci polegające również na tym, że one się uczą o tych jajkach i są takie miejsca czy sytuacje, gdzie żółwica składa za blisko wody. Czy za płytko.
Trzeba je przenieść.
Mhm, i można tam oglądać filmy z Mount Repo, gdzie te dzieci biegają z tymi.
W ciągu godziny słyszałam, tak, że trzeba je przenieść, żeby te jajka się nie zmarnowały.
Dokładnie. I te dzieci noszą te jajka w rączkach. No, znakomicie to wygląda. Również oczywiście część tych małych żółwi, które się potem wykluwają podczas tego procesu takiego znanego, czy zwanego po angielsku hatchlingiem. Część z tych żółwi jest trzymana tak właśnie w celach takich edukacyjnych, natomiast sam hatchling polega na tym, że z tych jajek prawie w jednakowym czasie wykluwają się te wszystkie zwierzątka i one zaczynają zmierzać tym swoim takim śmiesznym krokiem, jeżeli można powiedzieć, do oceanu. I też no, są momenty, gdzie to się dzieje i też na pewno to jest wielka atrakcja zobaczyć takie coś, czego no, poza filmem nie widziałem. No niestety jest tak, że praktycznie któryś promil jedynie z tych żółwi dożywa dorosłości, ponieważ one już mogą być atakowane na przykład przez jakieś tam ptaki już na tej plaży, mogą z jajek się nigdy nie wykluć, poza tym są drapieżniki w wodzie, zresztą no, działalność człowieka też je niszczy, czyli połykanie jakiejś tam folii czy jakieś zaplątywanie się w sieci, no także niewiele z tych żółwi dociera jakby do tego kresu, do dorosłości.
No też właśnie na chwilę ci przerwę, bo też naszym celem jest opowiadanie o tym, jak ważne jest życie w symbiozie z przyrodą i właśnie to, co powiedziałeś, te folie i te sieci, co się konkretnie dzieje? No konkretnie się dzieje to, że jak te żółwie widzą torebkę foliową, to uważają ją za meduzę i one je połykają, przez co blokują sobie układ trawienny, nie trawią zwyczajnie i po prostu umierają z głodu. Natomiast zaplątując się w sieci, topią się, dlatego że żółw musi co 15 minut wypływać, zaczerpnąć powietrze. No jeśli się tam zaplącze, no to to po prostu umiera.
No i ta działalność takich ośrodków jak Bargarze właśnie uwrażliwia człowieka od w sumie od małego, od dziecka w tej temacie i pokazuje, jakie są niebezpieczeństwa i jak może ta nasza głupota rzeczywiście potem te zwierzęta zabijać.
Tak, ale zaczęliśmy od tego, że żółwie mają też taką pamięć niesamowitą miejsca jak motyle monarka. Bo one też mają, no zobacz, rodzi się takie maleństwo słodkie, strasznie, bo też widziałam filmiki, gdzie po prostu ludzie piszczą na widok takiego małego żyjątka, bo rzeczywiście jest niesamowicie urocze, jak tego nie kochać, jak tego nie przytulać. Ludzie sobie oczywiście spontanicznie pozwalają na nadawanie imion tych żółwików, które oczywiście gdzieś tam, wiadomo, giną w tych tysiącach. Ale no, to nasza taka słabość miłosna i to super, że to mamy. I teraz taki żółwik wypływa, potem przez kilka tygodni po prostu płynie. Płynie cały czas karmiąc się jeszcze resztkami tego żółtka dobroczynnego pochodzącego z jaja. Potem z kolei daje się nieść falom i żeruje. I tak się zaczyna jego podróż 30-letnia, 50-letnia. Po 30 latach taka żółwica dopiero wraca na tą plażę. Matko Boska, i ona tyle lat gdzieś tam kąpie się w tej wodzie.
Krążyła i pamięta.
Tak, i wraca dokładnie w to miejsce, właśnie dlatego, że ma tą pamięć magnetyczną danej plaży. To jest w ogóle niesamowite. A my tutaj się doktoryzujemy na tyle tematów, a tu po prostu taki żółw w ogóle, wiesz, nas jest w stanie zagiąć ze wszystkim.
No, ciekawy jestem, jak ci naukowcy do tego dochodzą, bo przecież te malutkie żółwiki nie są ani czipowane, ani jakoś tam oznaczane. Natomiast już jak te duże żółwie wracają, być może one też w tym cyklu...
Te duże są.
Tak, one są, każdy z nich, bo to widziałem, każdy jest mierzony, każdy z nich ma jakby właśnie to imię rzeczywiście przez jakiś tam chip, czy przez jakiś tam opis... nadawane i potem, jeżeli one się jeszcze raz pojawią, to wtedy jest sytuacja znana.
Tak, do piec im się właśnie tam doczepia taką informację, jak następnym razem się taki żółw pojawi, to wszystko nie wiadomo. Stąd właśnie wiemy, jak długo są w tym oceanie, ile ich mniej więcej wraca, no i to jest właściwie statystyka smutna bardzo, no bo 300-400 żółwic w takim roku składa jaja, po 130 jaj, z każdego takiego miotu go się wykluwa 40 do 50 tysięcy żółwików, a z tego wszystkiego
wraca kilkadziesiąt.
No dokładnie.
No czyli jeden promil, tak szybko
no,
licząc.
Także, no ale jest to też
jeden na tysiąc przeżyje.
Jest to też taka mądrość życiowa przyrody. A jeszcze co ciekawe, bo w sumie najważniejsze już wybrzmiało, ale mnie zaciekawiło to, że toczy się żółwiki płci dziewczęcej czy chłopięcej urodzą, zależy od temperatury piasku. I akurat właśnie na tej plaży Mont Repos jest ciemny piasek, w związku z czym rzecz jasna, dużo bardziej nagrzany, w związku z czym tam większość się rodzi dziewczynek.
No tego akurat nie wiedziałem i też nie umiem powiedzieć, jaki jest kolor piasku, ponieważ było ciemne, jak po nim chodziłem.
No to ja ci mówię, ja wyczytałam, ale mnie tam nie było, więc mogły mi informacje zwieść na manowce. Ale no nie, no ufam, że tak jest, bo to w różnych źródłach przeczytałam, że rzeczywiście tam, gdzie jest jaśniejszy piasek, czyli to nagrzanie jest mniejsze, narodzą się chłopcy, te z kolei takie, no nie wiem, gniazda, tak? Gdzie te żółwice składają jajka, to jeszcze chcę powiedzieć słuchaczom, że one wcale nie są takie pitu-pitu, no to jest do 60 cm, to ta żółwica dosyć dużo musi wygrzebać. Ale też te jajka całkiem długo tam chyba są złożone, tak? Czy to jak to
nie
jest?
Nie wiem, jaki jest okres, no ale wydaje się, że tak.
Kilka tygodni.
Wydaje się, że
kilka
tak.
Tygodni, więc to, co ty widziałeś, to już były te jajka, które tam już leżały jakiś czas.
Znaczy ja byłem świadkiem składania jajek. Aha, czyli ten żółw, który wychodzi, to jest
A te, które
zabawa.
Się wylęgły, no to już tam jakiś czas.
Tak,
były.
Tak. Natomiast po jakimś tam czasie następuje to wylęganie i wtedy to też jest tak, że z takiego miotu one jakby jednocześnie wychodzą. I wtedy rzeczywiście na tej plaży jest ich pełno.
Mhm. Nie, no to musi być odjazdowy zupełnie widok. Ja bym oczywiście tam piszczała jako pierwsza, no bo ojka, no zobaczy to. Nie od parady, na przykład gumowe zabawki, prawda, dla dzieci do kąpieli, jakie się robi. No głównie to są kaczuszki i żółwiki. No tak. Bądźmy szczerzy.
To prawda. Na pewno z takiego turystycznego punktu widzenia, no bo mówimy o Wielkiej Rafie Koralowej, o Cairns, który jest co prawda no, dobry kawałek na północ od Brisbane. No ale to jest główna atrakcja Australii, jeżeli chodzi o zwierzęta. No, nie mówię na przykład, nie wiem, o zoo, koali w Brisbane, bo kangury, koale, to też, tak? Czy diabeł tasmański. Tak. Natomiast na pewno te żółwie są cudownym dopełnieniem. Jeżeli rzeczywiście ktoś się znajduje w tym regionie Brisbane, no to warto skorzystać.
Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła sobie takiego fantastycznego żółwika wziąć na ręce. Dobrze. Na dzisiaj kończymy. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Mamy jeszcze dużo do omówienia, więc już się umawiamy na następne spotkanie.
Bardzo dziękuję. Dobrze? Dziękuję.
Dzięki. No, na razie.
Na razie. Pa.